Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Franciszek mianował sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary księdza Giacomo Morandiego.
Jadę do Rosji jako współpracownik papieża, czyli kogoś, kto pragnie budować mosty, mówi kardynał sekretarz stanu przed swoją wizytą w tym kraju.
Kościół w Demokratycznej Republice Konga jest instytucją najbardziej obecną wśród ludzi, stąd atak na niego bardzo osłabia społeczeństwo, stwierdził wieloletni misjonarz w tym kraju, odnosząc się do porwania tam dwóch księży.
18 lipca witają Państwa
ksiądz Tadeusz Cieślak
i ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Kongregacja Nauki Wiary ma nowego sekretarza. Ojciec Święty mianował nim dotychczasowego podsekretarza tej dykasterii, księdza Giacomo Morandiego, podnosząc go zarazem do godności arcybiskupiej. Przypomnijmy, że poprzedni sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Luis Ladaria, został 1 lipca mianowany jej prefektem.
Ksiądz Morandi jest Włochem należącym do diecezji Modena-Nonantola. Ma 52 lata, jest specjalistą z zakresu biblistyki i misjologii. Funkcję podsekretarza doktrynalnej dykasterii pełnił od 2015 roku.
Jadę do Rosji jako współpracownik papieża, czyli kogoś, kto pragnie budować mosty, by na świecie posuwać naprzód zdolność porozumienia, zrozumienia i dialogu. Chodzi o tworzenie klimatu i środowiska sprawiedliwości i pokoju. Mówi o tym kardynał Pietro Parolin w specjalnym programie Franciszek Papież Dialogu, przygotowanym przez włoską telewizję RAI. Zostanie on wyemitowany jutro w związku z planowaną na przyszły miesiąc wizytą watykańskiego sekretarza stanu w Rosji.
Dam się prowadzić duchowi, wyznaje kardynał Parolin i dodaje: budowanie mostów w przypadku Rosji oznacza kultywowanie bilateralnych relacji, które już istnieją i dotyczą działalności Kościoła katolickiego oraz dialogu z Cerkwią prawosławną. Ale nie sposób pominąć kontekstu międzynarodowego i aktywnej obecności Rosji, jak sprawa Bliskiego Wschodu i Syrii czy Ukrainy, gdzie byłem w zeszłym roku.
Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej omawia także zadania watykańskiej dyplomacji. Zwraca uwagę, że potrzebny jest tu realizm dotyczący obecności dobra i zła w świecie, wobec których konieczne są działania na rzecz pokoju, sprawiedliwości i rozwoju. Papieżowi zależy na otwarciu nowych szlaków braterstwa, stwierdza kardynał Parolin. Trzeba docierać do serc ludzkich, także tych, które nie chcą otworzyć się na przesłanie Ewangelii.
Rolę religii we wskazaniu zasad etycznych umożliwiających zrównoważony rozwój podkreślił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Arcybiskup Bernardito Auza wystąpił tam na spotkaniu poświęconym mobilizowaniu wspólnot religijnych do solidarnych i odpowiedzialnych działań mających na celu wykorzenienie ubóstwa i umocnienie pokoju.
Watykański przedstawiciel w ONZ zwrócił uwagę, że ludzie wierzący i organizacje religijne wiele czynią i nadal będą czynić na tym polu. Wspomagają ubogich, karmią głodujących, prowadzą ośrodki służby zdrowia i bardzo liczne szkoły wszystkich szczebli. Promują godność kobiet, niosą opiekę matkom, troszczą się o środowisko, angażują się na rzecz pokoju. Jednak zdaniem arcybiskupa Auzy ich najważniejszy, długoterminowy wkład nie polega tylko na tym, ale przede wszystkim na ukazywaniu głębszych relacji antropologicznych i etycznych, dla których nasze wspólnoty religijne mobilizują się do takich działań. W czasach relatywizmu etycznego, powiedział papieski dyplomata, musimy pomagać ludziom zachować pojęcie prawdy i dobra. Podobnie, kiedy przywódcy polityczni czy przybrani w religijne szaty próbują manipulować religią w celach niezgodnych z miłością Boga i bliźniego, musimy to korygować. Jako przykład religijnych wskazań moralnych będących wkładem w wykorzenienie ubóstwa i umacnianie pokoju, arcybiskup Auza przytoczył nauczanie Pawła VI, że rozwój to nowe imię pokoju oraz głoszoną przez papieża Franciszka etykę ekologii integralnej.
Wizyta papieża w Kolumbii da nowy impuls procesowi pojednania, choć kraj stoi jeszcze przed próbą ogniową, jaką będzie zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu regionom zniszczonym przez konflikt. Mówił o tym kolumbijski prezydent Juan Manuel Santos w wywiadzie udzielonym włoskiemu dziennikowi katolickiemu Avvenire. Przedmiotem rozmowy była właśnie sytuacja społeczna i polityczna w kontekście wrześniowego przyjazdu Franciszka do tego południowoamerykańskiego kraju.
Wydarzenie to będzie możliwe dzięki zawarciu w ubiegłym roku przez kolumbijski rząd porozumienia z największym ugrupowaniem partyzanckim FARC. Obecnie proces pokojowy jest stopniowo wdrażany, ale, jak zaznaczył prezydent Santos, potrzeba jeszcze czasu i właśnie takich stymulujących zachęt jak papieska wizyta. Jednak uważa on, że pokój jest już przesądzony, gdyż chcą go wszystkie najważniejsze środowiska społeczne. Wyzwaniem jest tylko sama agenda procesu, by zapewnić rzeczywisty i zrównoważony rozwój kraju. Problemem jest też zapewnienie bezpieczeństwa, gdyż za przemoc odpowiadają nie tylko rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, ale i inne ugrupowania paramilitarne. Juan Manuel Santos wyraził nadzieję, że negocjacje obejmą też Armię Wyzwolenia Narodowego, a duch pokoju i pojednania zarazi także sąsiednią Wenezuelę pogrążoną w politycznym chaosie.
Kościół w Demokratycznej Republice Konga jest instytucją najbardziej obecną wśród ludzi, stąd też, kiedy się go atakuje, społeczeństwo czuje się słabsze, powiedział wieloletni misjonarz w tym kraju, odnosząc się do niedawnego porwania dwóch księży diecezjalnych. Zostali oni zaatakowani w swojej parafii leżącej w pobliżu granicy z Ugandą i Rwandą. Budynki parafialne zostały rozgrabione i splądrowane przez uzbrojonych mężczyzn, a księży uprowadzono w nieznanym kierunku.
Ojciec Loris Catani ze Zgromadzenia Braci Świętego Franciszka Xaverego mówił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego o panującym tam zagrożeniu zarówno dla misjonarzy, jak i dla miejscowej ludności.
Powiedziałbym, że niebezpieczeństwo nie grozi tylko zakonnikom, ale przede wszystkim ludności cywilnej. Porwania są tam bardzo częste. To region bardzo bogaty w złoża mineralne. Każda więc grupa zbrojna usiłuje przejąć kontrolę nad tym terenem. Politycy posługują się nimi, aby zwiększyć swoje wpływy wśród tamtejszej ludności. Ponadto dochodzi również do walk pomiędzy owymi grupami a wojskiem. To sytuacja bardzo dynamiczna i złożona, która niesie ze sobą strach. Zmusza ludzi do pozostawienia swoich pól, co znowu przyczynia się do kryzysu ekonomicznego. Kościół jest postrzegany jako instytucja będąca najbliżej ludzi. W przypadku więc ataków na niego społeczeństwo i wszyscy czują się słabsi. Uderzając w księdza, w jakąś instytucję religijną, uderza się w to, czemu ludzie najbardziej ufają.
Według wiadomości posiadanych przez rząd Jemenu, ksiądz Tom Ushunnalil żyje i zrobimy wszystko, co możliwe, by go uwolnić, powiedział wicepremier i minister spraw zagranicznych tego kraju podczas wizyty w Indiach. W tych dniach mija 500 dni od porwania tego indyjskiego salezjanina. 4 marca ubiegłego roku grupa ekstremistów islamskich napadła na dom starców w Wadenie, prowadzony przez siostry misjonarki miłości. Terroryści zabili wówczas 16 osób, w tym 4 zakonnice.
Od dnia uprowadzenia zostały opublikowane 2 nagrania wideo, na których najprawdopodobniej był porwany kapłan, prosząc o pomoc w przywróceniu mu wolności. Papież Franciszek wielokrotnie zwracał się z apelem o uwolnienie salezjanina. Po raz ostatni uczynił to 2 maja bieżącego roku na spotkaniu z jego współbraćmi, prosząc także o modlitwę za niego.
Kilometrowe kolejki z setkami tysięcy wiernych pojawiły się w Moskwie dla uczczenia relikwii świętego Mikołaja. Przybyły one z Bari we Włoszech, gdzie są stale przechowywane, a oprócz stolicy Rosji odwiedziły także Petersburg. Jak zaznacza ojciec Jacin de Stivel, odpowiedzialny w papieskiej Radzie do Spraw Jedności Chrześcijan za dialog z prawosławiem, Mikołaj z Miry jest jednym z najpowszechniej czczonych świętych, stanowiąc swoisty pomost między chrześcijańskim wschodem i zachodem.
Peregrynacja relikwii świętego Mikołaja stanowi owoc historycznego spotkania papieża Franciszka i patriarchy Cyryla, które odbyło się na Kubie w lutym ubiegłego roku. Następstwem tego spotkania było poszukiwanie znaczącego gestu, który objąłby nie tylko zwierzchników kościelnych czy specjalistów od ekumenizmu, ale także lud Boży. Święty Mikołaj jest jednym z najbardziej czczonych w Rosji świętych. 1/3 cerkwi nosi jego wezwanie, a w każdym domu znajduje się ikona świętego Mikołaja. I tak zrodziła się idea użyczenia części relikwii przechowywanych od 930 lat w Bari. Relikwia została przewieziona do Rosji 21 maja i nawiedziło ją ponad 2 miliony wiernych, a zatem można mówić o prawdziwie historycznym wydarzeniu dla obu naszych kościołów.
Na Ukrainie dobiegła końca 6-dniowa wizyta prefekta Kongregacji dla Kościołów Wschodnich kardynała Leonardo Sandriego. Purpurat przybył na Ukrainę, by okazać kościołowi grecko-katolickiemu bliskość papieża Franciszka oraz zanieść jego błogosławieństwo, zwłaszcza dla wschodnich rejonów kraju, gdzie wysłannik z Watykanu spotkał się m.in. z uchodźcami i rodzinami ofiar wojny.
Kardynał Leonardo Sandri odwiedził Kijów, Lwów, a także Charków, Kramatorsk i Słowiańsk, gdzie zapoznał się bliżej z sytuacją uchodźców z terenów objętych wojną, a także spotkał się z osobami poszkodowanymi w wyniku działań bojowych. Jak powiedział w podsumowaniu swojej wizyty, podczas tej podróży mogłem lepiej zapoznać się z trudną rzeczywistością wschodniej Ukrainy, dramatem tych, którzy przeżyli śmierć kogoś bliskiego, którzy musieli opuścić własny dom i rozpocząć życie od nowa. Niestety w rzeczywistości, która wciąż jest niepewna, gdyż nie zna się przyszłości. Zwieńczeniem wizyty kardynała Sandriego na Ukrainie było uczestnictwo w grecko-katolickich obchodach, jakie odbyły się w dniach 15 i 16 lipca w Sanktuarium Maryjnym w Zarwanicy. Dziękowano Bogu także za 150-lecie koronacji cudownej ikony Matki Bożej Zarwanickiej, koronami, które pobłogosławił błogosławiony Pius IX. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
Dwie minuty dla kraju.
Do modlitwy o nawrócenie Europy wezwało wiernych prezydium Konferencji Episkopatu Polski w liście z okazji 75. rocznicy śmierci Edyty Stein, współpatronki Europy. W dokumencie wyrażono niepokój z powodu odejścia od chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu i zamachu na świętość życia ludzkiego, a także podważania instytucji małżeństwa i rodziny. Biskupi przypominają, że zmarła 9 sierpnia 1942 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Święta Teresa Benedykta od Krzyża należała do narodu żydowskiego i przeszła długą drogę do odkrycia Chrystusa. Jej życie pokazuje, jak wielki jest człowiek, który z wielką odwagą i uczciwością intelektualną szuka Boga i jak tragiczny staje się świat, który Boga odrzuca. Módlmy się więc do Najlepszego Ojca za przyczyną świętej Teresy Benedykty od Krzyża o łaskę nawrócenia dla Europy i odwagę powrotu do jej chrześcijańskich korzeni, napisało prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Na tropach powołania, jak uczyć się więzi, przyjaźni, pracy, małżeństwa, zakonu. To temat trwającego właśnie trzeciego, ostatniego już tygodnia wakacji letnickich pod Bramą Rybą. Organizatorzy stawiają w tym czasie przede wszystkim na poznawanie siebie. Na pola lednickie zaproszono różne osoby, które opowiadają o tym, jak realizują swoje powołanie życiowe. Po tym tygodniu zaplanowano rajd rowerowy z Lednicy na Jamną. Tam 1 sierpnia rozpoczną się warsztaty twórczości wszelakiej, mówi ojciec Wojciech Prus, dominikanin, duszpasterz lednicki.
Zależy nam przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności spojrzenia. Będzie z nami Mirosław Orzechowski, mistrz malarstwa, doskonały pedagog, który pomaga patrzeć na świat.
W sierpniu na Jamnej będą odbywały się m.in. Dni Jana Góry, przybliżające postać zmarłego 1,5 roku temu założyciela ośrodków duszpasterskich na Jamnej i w Lednicy. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.